Przystanek Kultura.
Nagrody, spotkania literackie, odświeżone tłumaczenia klasyki, wizyty wybitnych poetów, nowe powieści kryminalne poczytnych pisarzy, a ponadto odpryski stołecznych afer towarzyskich i walka Małgorzaty Musierowicz o dobre imię Jerzy Cjady. To był bogaty literacki sezon. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Najważniejsze wydarzenia literackie, do których doszło w Wielkopolsce, podsumujemy dzisiaj z Martyną Nicińską. Posłuchamy m.in. Julii Hartwig, Kiry Pietrek, Michała Witkowskiego czy Wojciecha Kuczoka. Potem pojedziemy na wycieczkę do kryminalnej Piły, a pod koniec programu w Mieście Zaginionym odwiedzimy poznański zakątek drukarzy. Tymczasem zapraszam na mały wypad do Francji.
C'est le soir auprès du métro, nous avons croisé Modiano, le soir où tu ne voulais pas croire que c'était lui sur le trottoir, le soir où j'avais dit tu vois la fille juste en face du tabac, tu vois le type derrière de dos. C'est Modiano, c'est le soir où nous avons pris des mojitos jusqu'à minuit, le soir où tu as répété, peut-être il habite le quartier, le soir où nous sommes revenus en dévisageant toute la rue, en cherchant derrière les carreaux.
Przystanek Kultura.
To był literacki wypad do Francji. Vincent Delerme poszedł na spacer ze swoją dziewczyną i ujrzał faceta, który wydał mu się Patrickiem Modiano. My co prawda laureata literackiej Nagrody Nobla z roku 2014 nie widzieliśmy, ale na brak atrakcji nie możemy narzekać. Dużo poetów i pisarzy przewinęło się przez Wielkopolskę w ostatnich miesiącach. Niektórzy przyjechali odebrać nagrody i wyróżnienia, inni byli gośćmi festiwali i spotkań autorskich. Miłośnicy literatury nie mogli narzekać na brak atrakcji. To był bardzo bogaty i urozmaicony sezon. W sentymentalną podróż po literackich wydarzeniach minionych miesięcy wybrała się Martyna Nicińska, która jest już ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chyba zaczniemy od poetyckiego Olimpu.
I od uniwersyteckiego Olimpu, czyli od zaszczytnego wyróżnienia. Julia Hartwig została w tym roku doktorem honorowym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. 94-letnia poetka przyjechała do Poznania i na uroczystości w Kolegium Majus była w świetnej formie intelektualnej i fizycznej. Debiutowała debiutowała w tym samym roku co Zbigniew Herbert i Miron Białoszewski. Aż trudno w to uwierzyć, ale doktor honorowy UAM to pierwsze tego typu wyróżnienie w jej długim życiu.
Nie, ja w ogóle się bardzo zdumiałam, że go dostałam. W ogóle nie uważam, że to tak się przynależy. Ale sprawiło mi to wielką radość i wielką satysfakcję. To jest moje takie doświadczenie, że są liczni poeci, godni naprawdę zapamiętania i lektury, ale tylko niektórzy po pierwsze zostają docenieni, to znaczy, że ich poezja jakoś trafia do ludzi, a po drugie, że oni sami jakieś mają poczucie swojej misji jednak. Mam takich oddanych bardzo czytelników i wiem, że to miki, które wychodzą, to się rozchodzą. Także nie ma powodu, żebym traciła ducha.
Julia Hartwig nie traci ducha, co więcej, zapowiedziała, że napisze kolejne wiersze.
Trzymamy ją za słowo. Można powiedzieć, że Wielkopolska dopieszczała w tym roku poetów i pisarzy. W Miłosławiu Nagrody Kościelskich odebrał poeta z Gliwic, Krzysztof Siwczyk, a laureatem pierwszej poznańskiej Nagrody Literackiej imienia Adama Mickiewicza został Zbigniew Kruszyński, pisarz, który przez wiele lat był na emigracji w Szwecji. W Polsce wydał Szweden Kreuter, Ostatni Raport czy Kuratora. Odbierając nagrodę w sali Wielkiej Poznańskiego Zamku, odniósł się do idei wyróżnienia, a nam potem zdradził, o czym tak naprawdę chciał powiedzieć w przemówieniu. Nagrodę stypendium imienia Stanisława Barańczaka dostała poznańska poetka Kira Pietrek.
Gdzieś przeczytałem, że dostaje się tę nagrodę za wkład w rozwój literatury. Teraz, kiedy ją już mam, mogę powiedzieć, że bardzo wątpię w to, czy literatura się rozwija. Moim zdaniem literatura nie podlega dyktatowi rozwoju, nie musi się rozwijać i Barańczak, wybacz Staszku, nie jest bardziej rozwinięty od Mickiewicza, a ja na pewno od trojga moich młodszych kolegów. Literatura nie musi się rozwijać, ale musi być, musi trwać, ponieważ bez niej świat byłby nie tylko trudny do zrozumienia, ale też do wytrzymania.
No, to jest kupa pieniędzy oczywiście, po pierwsze, nie po pierwsze, ale także. Zamiast tego przemówienia miałem też w lewej kieszeni inne przemówienie, gdzie zostawiłem listę wydatków, na które pójdzie te 60 tysięcy złotych. Tam brakuje mi 300, potem jak podsumowałem, to pożyczę sobie z tej drugiej puli od Barańczaków. Nie zawsze marzę o tym, że jak ktoś dostanie jakąś wielką nagrodę, to zamiast opowiadać jakieś wzniosłe dyrdymały, po prostu powie, na co mu te pieniądze są potrzebne. No, często wydaje mi się, że pisarze nie zasługują na nagrody, że właściwie fakt, że męczymy się nad ich książkami, to już jest wystarczającą nagrodą, ale sam jestem jurorem Nagrody Literackiej Gdynia od 7 lat. Ponad pół roku nie robię nic innego, tylko czytam, więc z drugiej strony wiem, że to jest wspaniałe, że nagrody są, że przysparzają czytelników, miejmy nadzieję.
Przede wszystkim jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyróżnienie dla poezji jako takiej. Bardzo się cieszę, jestem dumna z tego, że na moim przykładzie poezja została wyróżniona. W sumie chyba nigdy nie spodziewałam się tego, że moja poezja w ogóle będzie tak odbierana z takim klaskiem, tak to nazwijmy. Trudno mi jest uwierzyć w to, że tą poezję się czyta i że ludzie ją faktycznie odbierają do siebie. Podszedł do mnie człowiek, który był tak przyjęty tą poezją, że poprosił, żebym go przytuliła i to było tak zadziwiające, że sama nie wiedziałam, co zrobić. Ale no to jest wspaniałe uczucie, że jednak to ma sens. Drodzy czytelnicy, czytajcie poezję, dlatego że jest wiecznie żywa, zarówno pod postacią wielkich autorów, takich jak Barańczak czy Mickiewicz, jak i też młodych autorów, tych, co dopiero zaczynają.
Gala wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej otworzyła Festiwal Poznań Poetów. Kilka godzin wcześniej Kira Pietrek była bohaterką spotkania Czas Wywrotowców. Nam powiedziała, że wywrotowcem się nie czuje, choć jej poezja wzbudza skrajne opinie. Dla niektórych jest bardziej publicystyką. Co jest, a co nie jest wierszem? Ta kwestia była także dyskutowana na spotkaniu z poetami z hubu wydawniczego Rozdzielczość Chleba. Panowie nie nazywają swojej twórczości wierszami, ponieważ jest to bardziej proza podzielona na wersy. Ich tekst nie rozpoznajemy za pomocą środków stylistycznych. Poeci nie odnaleźli się w tradycyjnym obiegu wydawniczym, dlatego publikują w sieci i udostępniają swoją poezję za darmo. W spotkaniu na scenie Nowej Zamku wziął udział m.in. Maciej Taranek i Łukasz Podgórni.
Matko, a gdybyś miała ręce jak gałęzie, a na każdej z nich jabłka jak synów, a w każdym z nich robaki jak palce, to który palec, u której ręki kazałby ci uwiązać warkocze jak węzeł? Ojcze, zostawiłeś pusty login, głód i pestkę zostawiłeś. Ojcze, ból gryziony jak jabłko, które jadło rękami własne dziecko, jadło rękami własną pustkę. Nie będzie, nie będzie, nie będzie już dla nas wolnych loginów. No, u mnie sprawa wyglądała w ten sposób, że znałem chłopaków z portali literackich, nie Szuflada, jeszcze wcześniej za czasów świetności, później właśnie Liternet. To repetytorium to pisałem, odkąd w ogóle zacząłem pisać, czyli to była jakaś tam moja 10-letnia przygoda z pisaniem. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, mam jakąś tam względną całość i zwyczajnie zamieściłem post na Facebooku, że chyba napisałem książkę i szukam wydawcy. I Leszek od razu się odezwał, że on to z chęcią wyda i tak to było.
No nie było wcześniej komputerów. Można powiedzieć, że było wszystko, ale nie było wierszy generatywnych. Nie były wierszy, które powstają w oparciu o algorytm i ich działanie algorytmu jest nieprzewidywalne dla autora takiego skryptu. Także tutaj jest obszar innowacji, który na Zachodzie już jest silny prąd i jest wielu twórców nowomedialnych, łączących literaturę z językami programowania, z platformami internetowymi w zaskakujące sposoby. No u nas w Polsce tutaj jeszcze... Ciągle jest to początek drogi tej materii.
Nowatorska i staromodna zarazem jest twórczość Iwony Chmielewskiej, która także tej wiosny odwiedziła stolicę Wielkopolski. Do tej pory była znana głównie w Korei, ale na jej poetyckich i wykonanych z ogromną starannością książkach poznały się także polskie, w tym dwa poznańskie wydawnictwa. Iwona Chmielewska tworzy picture booki. Jej zdaniem to określenie trudne do przetłumaczenia, dlatego postanowiła nam je wyjaśnić.
Książka obrazowa, czyli książka z obrazami, tekst i obraz są równoprawne w takiej książce, picture book, bo książka obrazkowa to jest pojęcie, które troszeczkę infantylizuje podejście do książki, również odbiorców. Książka obrazkowa to jest po prostu książka z obrazkami, czasami tak ludzie mówią o książkach do kolorowania, tymczasem picture book, książka obrazowa, sugeruje, że może to nie jest książka tylko dla dzieci, ale również dla ludzi już zupełnie dorosłych, którzy też potrzebują obcować z obrazem i karmić swoje dusze obrazem.
Niedawno w wydawnictwie miejskim Poznania ukazała się książka Iwony Chmielewskiej i Krystyny Miłobęckiej Na Wysokiej Górze. Chmielewską zapytaliśmy, jak wyglądała współpraca zdolnej ilustratorki i wybitnej poetki z Puszczykowa.
Książkę pani Krystyna Miłobęcka zobaczyła dopiero na targach książki, kiedy ona wjechała prosto z drukarni. Ja też ją wtedy pierwszy raz zobaczyłam i poznałam wtedy panią Krystynę. Dopiero wtedy pochyliłyśmy się obie nad naszym wspólnym dzieckiem, nad książką Na Wysokiej Górze i byłam bardzo stremowana, jak ona ją przyjmie, bo wiem, że jest wielką poetką i jest bardzo też wymagająca. Byłam bardzo wzruszona i szczęśliwa, że się z tą książką w jakiś sposób utożsamiła, i ponieważ starałam się tam oddać jej hołd, jej zrobić taką podróż przez całe jej życie. Opierałam się też na fotografiach udostępnionych mi przez pana Jarosława Borowca, fotografiach z życia całego pani Krystyny, więc ona tam się pojawia jako dziewczynka, jako już dojrzalsza dziewczyna, potem jako dojrzała kobieta i już pojawia się w obecnym swoim wieku, na koniec, kiedy prowadzi małą Krysię, duża Krysia prowadzi małą Krysię, ale obie trzymają w ręce to samo jabłuszko czerwone.
Inną ważną premierą sezonu 2014-2015 było wydanie Don Quixota Cervantesa w nowym tłumaczeniu autorstwa Wojciecha Harhalisa. Wydawnictwo Rebis razem z tłumaczem uznało, że dużo starsze tłumaczenia miały pewne braki. Z czego wynikały, wyjaśnia Wojciech Harhalis.
Historia jest tego rodzaju, że ja oczywiście czytałem Don Quixota jako student, czytałem w tłumaczeniu Edwarda Boye, miałem do czynienia z tłumaczeniem Państwa Czernych i tłumaczenie Państwa Czernych jest o tyle niemiłe, że tam są miejsca, które nie sposób zrozumieć. Ja oczywiście od razu szybko powiem też, żeby nie było, że tutaj tak się mądrze i że oni są niedobrzy, a jestem fantastyczny. To nie jest tak. Oni tłumaczyli swoje książki w latach 30., w latach 50., jeden Edward Boye w latach 30., Państwo Czerni w latach 50., które były czasami raczej niezbyt łatwymi dla tłumacza literatury hiszpańskiej, zwłaszcza lata 50., kiedy stosunki między Polską i Hiszpanią nie istniały, nie było czegoś takiego, ponieważ rząd Hiszpanii uznawał, rząd londyński nie uznawał tutaj rządu tak zwanego lubelskiego. W związku z tym stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane kilkadziesiąt lat później, więc taki tłumacz nie mógł sobie pojechać do Hiszpanii tak po prostu i zbadać biblioteki, zobaczyć, powąchać inne książki. Trzeba to było robić po omacku. Ponadto z okazji 400-lecia wydania pierwszego tomu Don Quixota, czyli w 2005 roku, powstało mnóstwo fantastycznych opracowań Don Quixota, dzięki którym tak naprawdę można zrozumieć dokładnie każde słowo w tej książce. To jest wielkie szczęście z takim tekstem pracować, bo można sobie usiąść spokojnie i po prostu tekst tłumaczyć, a nie wykonywać całą tę gigantyczną pracę filologiczną, którą państwo czerni musieli wykonać.
Wojciech Harhalis miał nieco łatwiej niż jego poprzednicy, ale także wykonał gigantyczną pracę, jednocześnie dokonał rewolucji w tekście. W nowym przekładzie Sancho Panza stał się Sancho Brzuchaczem, olbrzymy zyskały polsko brzmiące imiona, m.in. Dupenlitz von Fetor z Wredocji. Ale te imiona to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ niektóre postaci mówią też współczesną polszczyzną. Wojciechowi Harhalisowi zależało, żeby oddać polifoniczny charakter powieści, to znaczy, żeby chłop mówił prostym językiem, a szlachcic wyszukanym, żeby odzwierciedlić pochodzenie i charakter postaci. Kiedyś tłumacze na siłę ugrzeczniali język, robili z Don Quixota monumentalną XVII-wieczną powieść.
Kiedyś ugrzeczniało się także samych pisarzy. Niektórym przestało się podobać, że do ich fachu dopisuje się kodeks etyczny i dopowiada misję, zrywają z wizerunkiem ułożonego wieszcza. Kilka tygodni temu Szczepan Twardoch, autor Morfiny czy Dracha, został twarzą Mercedesa i jeszcze pochwalił się tym na Facebooku. Jedni pisarza bronili, mówiąc, że nie tylko głodny artysta jest wiarygodny i życzyli mu szerokiej drogi. Inni ciskali w Twardocha gromy, jak na przykład wydawca Paweł Dunin-Wąsowicz, który przestał traktować Twardocha jako pisarza. Rozpętała się dyskusja o pozycji pisarza w społeczeństwie. My też się nad tym w tym roku zastanawialiśmy, wspólnie m.in. z Wojciechem Kuczokiem, autorem takich książek jak Gnój, Widmokrąg czy Obscenariusz.
Wszystkie role, w których próbuje się obsadzać pisarzy, wydają mi się w ogóle chybione, źle napisane i sobie z nich troszeczkę pokpiwam. Czyli jedyny obowiązek, jaki ja mam, to jest obowiązek wobec, choć może to zabrzmieć teraz strasznie narcystycznie, wobec własnego talentu. Go po prostu nie mogę zmarnować, mam obowiązek pisać. Mam obowiązek pisać tak, żebym był swoim ulubionym pisarzem. Jako, że jestem bardzo krytycznym czytelnikiem, to muszę pisać dobre książki. A poza tym to już nie mam żadnej roli, w której można mnie społecznie obsadzić. Poza tym mam jakieś tam swoje życie. Akurat przez ostatnie dwa lata jest to życie niejako dość upublicznione ze względu na to, że poślubiłem cudowną kobietę, która jest jedną z osób, których powierzchowność jest dość powszechnie znana. No więc troszeczkę też się próbuję zabawiać tym statusem człowieka, który nagle jest przyłapywany gdzieś przez fotografów, jak przytula swoją małżonkę i są z tego wysnuwane rozmaite wnioski przez tabloidy i portale plotkarskie. Grunt to się dobrze bawić i nie dać się, broń Boże, przykrawać na jakiegoś munduru.
A zdarza się panu wypowiadać na inne tematy niż te związane z literaturą czy kinem?
Nie. O polityce w ogóle się nie wypowiadam. Tutaj rzeczywiście przepędzam, jak tylko ktoś z rozpędu se pomyśli, że można mnie zaprosić do jakiegoś programu wieczornego lub śniadaniowego, żebym skomentował ruchy polityków, to mówię, że nie. Natomiast jestem fanem piłki nożnej, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć. No i to właśnie jest główna moja działalność pisarska, bo co tydzień publikuję felietony wyborcze o piłce. Zdaje się, że Wyborcza jest czytana intensywniej niż pisma literackie w Polsce, bo jako pisarz nigdy nie zostałem zawleczony przed oblicze oberredaktor Olejnik, a jako kibic piłkarski wystąpiłem w Kropce nad i przed kilkoma dniami obok tak wyrafinowanych kibiców futbolu jak Maryla Wadowicz i Jan Tomaszewski.
Wojciech Kuczok interesuje się futbolem, a Michał Witkowski modą. Zanim stał się rozpoznawalny za sprawą pstrokatych strojów, był podziwiany za książki Lubiewo czy Drwal. Niedawno wydawnictwo Znak zawiesiło z nim współpracę, ponieważ Witkowski wystąpił publicznie w czapce z nazistowskimi symbolami. Kilka miesięcy wcześniej w Poznaniu na festiwalu Fabuły tłumaczył Piotrowi Śliwińskiemu, jaką cenę płaci za bycie sobą.
Przez tą modę oczywiście bardzo dużo ludzi ubyło, ale trudno, ja nie mogę, wiesz, być szantażowany przez moich czytelników, i zachowywać się tak, a nie inaczej, bo oni tak by chcieli i żyć takim życiem, jak oni by chcieli, a ono sobie będzie mijało, wiesz, gdzieś obok. To ci, co się wykruszyli, to się wykruszyli, trudno. Obrazili się o to, to się obrazili. No i wiadomo, że się z tego powodu zbrodniarz sprzedał gorzej niż Drwal. To było wyraźnie widać i z Facebooka również wyraźnie było widać, że ludzi ubyło. Ale ci, co zostali, no to jest oczywiście ten target absolutnie najbardziej taki wierny i wokół niego są coraz dalsze takie koła. Ktoś przeczytał, bo czyta po prostu nowości, więc akurat słyszał o tym. To jakaś poloniska, co też czytała, więc, bo słyszała. No tak coraz mniej zainteresowani ludzie, coraz jakby te koła są szersze. Ale ja pracuję od lat nad tym rdzeniem, czyli nad tymi, którzy wiedzą, co to są klimaty z Witkowskiego, potrafią definiować świat w kategorii witkowszczyzny. No tak. Pracuję się nad tym idiomem, który też mi przecież nie przyszedł od razu, tylko po 10 latach pisania. Tak. Bo zauważ, że do Lubiewa to ja pisałem rzeczy, które w ogóle były gdzieś obok mnie. W ogóle mi się one nie podobały. A już jak autorowi się nie podobają, to jak mają się komuś jeszcze spodobać, wiesz? Aha. Jak autor jest i tak najbardziej przychylnie do nich nastawioną osobą, wiesz? 10 lat walenia w skałę, zanim ona puściła, czyli niby samo, ale bez tych 10 lat by się nie zrobiło, no. Tak samo jest niestety też z modą, wiesz, że ubierasz się w te sweterki, krawaciki, a potem nagle po 10 latach czy 20 mówisz, kurde, przecież ja zawsze chciałem chodzić w boa. I albo wypuszczasz tego demona, pozwalasz mu robić, co chce i to się wtedy nazywa, że odkryłeś swój styl, albo dalej chodzisz w tych sweterkach, w tych mundurkach różnych typu garnitur, krawat.
O tym, że pisarzom pewne rzeczy i zachowania nie przystają, mówiło się także przy okazji skandalu, który wywołali Kinga Dunin i Ignacy Karpowicz. Krytyczka i pisarz zarzucali sobie wykorzystanie finansowe i seksualne. Wszyscy czuliśmy niesmak, czytając o tym w internecie. Odpryski tej warszawskiej afery dotarły też do Wielkopolski. Karpowicz nie pojawił się m.in. na panelu dyskusyjnym w Miłosławiu. Niewykluczone, że wisi w powietrzu kolejna afera, tym razem dotycząca praw autorskich. Sąd tymczasowo zakazał wystawiania spektaklu Weroniki Szczawińskiej Teren badań Jerzycjada. Stało się tak na wniosek pisarki Małgorzaty Musierowicz. Sprawa będzie miała z pewnością ciąg dalszy, o czym na pewno poinformujemy. W ten sposób literatura trafiła do sądu. Przy okazji trzeba więc powiedzieć, że miniony sezon był bardzo udany dla twórców kryminałów z Wielkopolski. Joanna Jadełka, Ryszard Ćwirlej i Piotr Bojarski wydali nowe, świetnie przyjęte powieści. O kryminałach już za kilka minut powie nieco więcej Marcin Maziarz z Piły. Martyna Nicińska natomiast zrobiła przegląd najważniejszych wydarzeń literackich w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję.
Dużo mówiliśmy dzisiaj o Don Kiszocie. To także ulubiony bohater Alicji Majewskiej. Śpi, mój błędny rycerzu.
Gdy z lotu do gwiazd powracasz nieraz, bez wiary, że jeszcze nadejdzie twój czas. Tu wita cię dom, twój azyl, gdzie śpią sny wierne od lat. Thank you.
gdy triumfu brzmi dzwon. Za nisko oton. Ja mimo to w górę unoszę twą dłoń. A kiedy znów chcesz odrzucić swój miecz i smutnyś jak ten znak, że czas na sen. Śpi mój błędny rycerzu, tu masz dom, tutaj w ciepłym alkierzu sny dobre śpią. W nich twe bitwy wygrane świat u stóp. Śni, nim zrobię śniadanie, bądź orłem znów. Śnijcie, błędni rycerze, że w zły czas waszych ramion puklerze wciąż chronią nas, że wy dla nas jak woda, jak tlen.
Przystanek Kultura. Błędny rycerz poszedł spać, a my przenosimy się do Piły, czyli do stolicy polskiego kryminału. Jest tam Marcin Maziarz i jego goście.
Piła i literatura to oczywiście kryminalna piła. Festiwal Miejskiego Kryminału odbył się w tym roku po raz trzeci i przyniósł kilka nowości, nie tylko wydawniczych. Jednak w mojej subiektywnej ocenie najważniejsza w tym roku była diagnoza gatunku. Autor Farmy Lalek, Podpalacza i Przejęcia Wojciech Chmielarz przekonywał, że z polskim kryminałem jest coraz lepiej.
No to jest tak, po pierwsze mamy mnóstwo świetnych książek, mamy mnóstwo świetnych autorów. Polska powieść kryminalna jakoś zostaje zauważona chyba wreszcie na świecie. Pojawiają się jakieś fajne tłumaczenia. Przede wszystkim Miłoszewskiego, ale też Krajewskiego, też Czubaja, Joanny Jodełki. I po czwarte, kino zauważyło polski kryminał. Tak? Mieliśmy niedawno Ziarno Prawdy, które odniosło jakiś tam nawet fajny sukces frekwencyjny i artystyczny. No są szanse na ekranizację mojej powieści. Myślę, że za sukcesem Miłoszewskiego, za sukcesem Ziarna Prawdy pójdą kolejne ekranizacje i to będzie napędzało cały gatunek. Kryminał jako gatunek jest po prostu teraz w najlepszym miejscu chyba w swojej historii.
Podobnego zdania jest organizator kryminalnej piły Leszek Koźmiński. Według niego powieść kryminalna ma wszelkie szanse na to, by stać się polskim towarem eksportowym.
Zagraniczni czytelnicy chcą poznać Polskę. Tą współczesną, z przemianami obyczajowymi, społecznymi. To jest proces wieloletni, ale dokonujący się na naszych oczach, a inna strona medalu to to, że coraz więcej czytelników w Polsce czyta kryminały, coraz więcej krytyków odbiera te kryminały jako literaturę poważną, która porusza nie tylko kwestię kto zabił, ale całą tematykę społeczną, polityczną, obyczajową, bardzo ważną i nieustannie aktualną.
To jaki obraz społeczeństwa można wyczytać z tych polskich powieści?
A bardzo różny, dlatego że no, różne środowiska tak naprawdę występują w powieściach. Jeśli myślimy, że tylko przez jakieś środowiska przestępcze są kreowane, nie. Mógłbym powiedzieć tak, że chyba jest trudniej wymienić, w jakim środowisku jeszcze kryminał się nie dział. Na przykład kryminał na wsi od niedawna. Kryminały w środowiskach zawodowych, specyficznych. Wszystkie przekroje społeczne. Także tak naprawdę wszędzie dzieje się kryminał i tak pokazuje Polskę.
Jeżeli jednogłośnie, jednomyślnie za najlepszą kryminalną miejską powieść roku 2014 uznało książkę pana Ryszarda Ćwirleja Błyskawiczna wypłata.
Dla mnie jako osoby wychowanej w Pile to szczególnie ważne wyróżnienie.
W przyszłym roku będzie książka, która będzie kandydować do miana najlepszego kryminału 2015?
To jest już taki cykl pisarski, że co roku powstaje przynajmniej jedna książka. W przyszłym roku akurat tak się zbiegło, że pojawią się dwa moje tytuły. Znaczy w tym roku pojawią się dwa moje tytuły, ale myślę, że jest tylu i dobrych pisarzy i pisarek, że poważne trudności miałbym z tym, żeby rok po roku zdobyć taką nagrodę. Ja zresztą życzę tego, żeby i inni zostali wyróżnieni tutaj w takim konkursie.
Będą również ulice Piły?
W każdej z moich książek pojawia się jakiś pilski akcent, nie mogłoby go zabraknąć. No ale przede wszystkim są to książki poznańskie, w których akcja rozgrywa się w Poznaniu. Część akcji, część intrygi rozgrywa się też w innych miejscowościach Wielkopolski, ale ta Piła jest dla mnie, jako do człowieka wychowanego tutaj, jest bardzo istotna, bardzo ważna, dlatego staram się do niej zawsze wracać.
Kryminał z Piłą w tle w tym roku wszedł na warszawskie salony.
Przyjaźń z naszym miastem w przypadku Mariusza Czubaja się nie kończy. Można powiedzieć, że rozpoczyna się za chwilę kolejny etap. W połowie maja na targach książki w Warszawie, największych targach w książki, będzie miała miejsce premiera jego najnowszej powieści, Piąty Beatles. Proszę Państwa, pierwszy trup pada w Pile. Ale nie tylko chodzi o trupa. Fabuła rozpoczyna się w naszym mieście. Śledczy Rudolf Heinz przemierza ulicami naszego miasta, odwiedza miejsca bardzo charakterystyczne i to wszystko trafiło na karty powieści.
W czasie podsumowania festiwalu prezydent Piły zapowiedział, że w miejscach, w których rozgrywa się akcja powieści kryminalnych, pojawią się tabliczki ze stosownymi informacjami. Czy Piła stanie się celem turystyki literackiej, by nie powiedzieć kryminalnej? Pożyjemy, zobaczymy. Na razie tabliczek nie widać. Kiedy mowa o wydawnictwach, które ukazały się w ostatnim czasie w Pile, nie sposób pominąć literatury dokumentalnej. Książka zatytułowana Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945 jest wyjątkowa nie tylko w skali Piły. To jedna z pierwszych książek wydanych w Polsce dzięki finansowaniu społecznościowemu. Trzej autorzy planowali zebrać w internecie 18 tysięcy złotych. Zebrali o prawie 10 tysięcy więcej, dzięki czemu tom został powiększony o dodatkowy rozdział z kolejnymi zdjęciami. Przygotowanie książki trwało 3 lata. Trzej autorzy, Maciej Usurski, Rafał Ruta i ksiądz Robert Kulczyński, poszukiwali zdjęć lotniczych Piły wykonanych w pierwszej połowie XX wieku w archiwach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu powstało niezwykłe dzieło dokumentujące rozwój miasta i jego wojenne zniszczenia. To chyba jedyna taka publikacja w Polsce. A co w najbliższym czasie w Pile i na północy regionu? W literaturze niewiele. Zdecydowanie więcej będzie dziać się w muzyce. 13 sierpnia rozpocznie się 7. edycja Masterclass i Music Festival. Przez tydzień powszechnym widokiem w Pile będą młodzi ludzie dźwigający czarne futerały kryjące instrumenty smyczkowe, od skrzypiec po wiolonczele. By uczyć się od najlepszych, do Piły zjadą studenci ze świata. Oprócz Polski także z Chin, Singapuru, Słowacji, Szwajcarii i Ukrainy. Dyrektorem artystycznym i jednym z wykładowców będzie Bartłomiej Nizioł.
Ja to mogę zdecydowanie porównać, bo no bywam w różnych krajach, gdzie no prowadzę również podobne kursy. Może takie typowo bardziej po prostu lekcje mistrzowskie, nie w kursy, festiwale, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, tam jeżdżę regularnie do Portugalii. W Polsce naprawdę mamy zdolnych młodych i mamy po prostu ogromną tradycję grania i ogromną jakby chęć też tych młodych ludzi, którzy chcą no, swoje umiejętności pogłębiać w muzyce klasycznej. To jest wspaniała sprawa. To jest już, jak można powiedzieć, troszkę na świecie na wymarciu.
Część festiwalowa wydarzenia, drugi rok z rzędu, można powiedzieć, wyjdzie do ludzi. Ta formuła sprawdziła się w ubiegłym roku, mówi organizator Andrzej Czaja.
Sprawdziła się i będzie się sprawdzać coraz bardziej, tak myślę, ponieważ w ten sposób chcemy wciągnąć też młodą publiczność pilską, oferując im podczas Music Festival Masterclass. No, z założenia jest to festiwal muzyki klasycznej, ale otwieramy taką furtkę dla tych młodych ludzi, żeby poczuli się, że istnieją podczas festiwalu muzyki klasycznej. Odbierają muzykę, którą im proponujemy, tą lżejszą tak zwaną, w sposób bardzo entuzjastyczny i zauważam to ja, że coraz więcej młodych ludzi właśnie zaczyna uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu.
W tym roku studentów, profesorów i gości będzie można posłuchać nie tylko w BWA i w Nowej Miejskiej Sali Koncertowej, ale także na Deptaku, gdzie zagra Dikanda, w klubie Rokopolis, na plaży na wyspie i w ogrodzie Muzeum Staszica. Będą także nocne koncerty w kościołach Świętej Rodziny i Świętego Stanisława Kostki. Słowem, na festiwalowe wydarzenia będzie można natknąć się nawet niechcący w całym centrum Piły. Z kolei Chodzisz już po raz 45 będzie rozbrzmiewać jazzem. Jazzowego warsztatu będzie można uczyć się m.in. od Doroty Miśkiewicz, Janusza Szroma, Wojciecha Niedzieli, Zbigniewa Wrąbla czy Bogdana Hołowni. Ale chodzieckie warsztaty jazzowe to także muzyka do słuchania. Od 23 do 31 1 lipca w Chodzieckim Domu Kultury. Codzienne dżemy i koncerty uczestników oraz kadry warsztatów. Będą też wydarzenia specjalne, wśród których szczególnie wyróżniłbym koncert kwartetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. To już 24 lipca. Szczegółowy program można znaleźć pod adresem www.hdk.com.pl.
Marcin Maziarz zapraszał do Piły i nie tylko. Jak słyszeliśmy, w Pile za niecały miesiąc wystąpi Dikanda. Tak więc teraz dla zachęty Uszti Baba.
Uszti, uszti baba.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Dzisiaj z Sebastianem Hechlińskim opowiadamy o skrzyżowaniu ulicy Święty Marcin i Alei Marcinkowskiego. Ten fragment miasta zwany był zakątkiem drukarzy. No to może teraz, Sebastianie, powiemy dlaczego.
Dlatego, iż po zajęciu miasta przez Prusaków w roku 1793 Niemcy przystąpili do budowy tworzenia tak zwanego nowego miasta i właśnie tutaj na rogu alei dzisiejszych Marcinkowskiego i ulicy Święty Marcin powstała drukarnia. Przede wszystkim dlatego, iż Niemcy potrzebowali miejsca, gdzie będą drukować po pierwsze gazetę rządową, można tak to ująć, jak i urzędowe dokumenty. Założycielem tej drukarni, jego właścicielem był Jerzy Jakub Decker, który przybył tutaj z Turyngii i uzyskał koncesję m.in. na utworzenie w Poznaniu drukarni.
To był rok 1794. W 1805 roku interes Deckera uzyskał oficjalny przywilej używania nazwy drukarnia nadworna. Powiedzmy o tym, jak wyglądał ten pierwszy budynek z przełomu XVIII i XIX wieku.
Początkowo ten dom nie wyróżniał się niczym nadzwyczajnym wśród zabudowy alei, bardzo nowoczesnej, ale jednocześnie bardzo skromnej. W latach 30. XIX wieku rozbudowano ten budynek do kamienicy mieszczańskiej, pojawiły się jakieś ozdobne płyciny i budynek ten przetrwał mniej więcej do końca XIX wieku.
Ten budynek drugi z lat 30. opisywany m.in. przez profesor Zofię Ostrowską-Kębłowską w jej pracy dotyczącej architektury Poznania, no nawiązywał do tego bardzo charakterystycznego berlińskiego, szinklowskiego stylu. Powiedzmy trochę o tych zmianach własnościowych rozmaitych. Jak wspomnieliśmy, drukarnię założył Jerzy Jakub Dekker w 1794 roku i później po śmierci jego syna, Rudolfa Ludwiga w 1877 roku drukarnię przejęło na własność państwo niemieckie. Cały czas rozumiem, że w drugiej połowie XIX wieku drukarnia ta drukowała po prostu niemieckie pisma i niemieckie druki urzędowe.
Między innymi oczywiście drukowała po prostu wszystko to, na co uzyskała zlecenie, ale warto tutaj wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Sprzedawano tutaj nuty. Co jest o tyle ważne, iż w XIX wieku w dobrym mieszczańskim domu powinien znajdować się instrument. I w związku z tym warto wspomnieć, iż to było pierwsze w Poznaniu miejsce, gdzie można było kupić nuty.
O tym świetnie piszą panowie Artur Jazdon i Andrzej Jazdon w takim artykule Kolportaż druków muzycznych przez drukarnię Dekera w świetle anonsów prasowych. No o tym trzeba przede wszystkim powiedzieć, że dzięki tej drukarni, mimo tego, że niemieckiej, to jednak do domów mieszczańskich i też na prowincję trafiały nowości muzyczne.
Nowości muzyczne, które można było wykonywać na pojawiających się coraz częściej w zarówno mieszczańskich domach, jak i szlacheckich instrumentach muzycznych.
Ale my tutaj mamy taką fotografię, zobacz, ona jest, zdaje się, z lat 20. XX już wieku, no i po tej starej, prostej drukarni Dekera nie ma śladu. Tutaj jest ogromna kamienica.
Ogromna kamienica w stylu neorenesansowym z elementami neogotyku, która została przejęta po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez polską już drukarnię pod nazwą Drukarnia Polska Spółka Akcyjna.
Przychodzi rok 1919, drukarnia trafia w polskie ręce. Powiedz, co tutaj się w tym zakątku działo w dwudziestoleciu międzywojennym?
Mieściła się tutaj redakcja Kuriera Poznańskiego, jednego z najważniejszych konserwatywnych dzienników Poznania. Na parterze w 1938 roku urządzono bardzo nowoczesny swego rodzaju salon wystawienniczy, czy też biuro podawcze tej redakcji, a w podwórzu znajdował się prosty, taki o charakterze przemysłowym nieco, budynek samej drukarni. Z tym, że należy podkreślić, iż owa drukarnia była jedną z najnowocześniejszych w Polsce, a sama redakcja skupiała w sobie elitę dziennikarzy Poznania. Redakcja prowadziła swoją działalność na bardzo szeroką skalę, miała korespondentów w wielu miastach Polski, również za granicą, a jako ciekawostkę można podać, iż przed samą wojną rozważano zakup samolotu do obsługi imprez w kraju i za granicą. Można też wspomnieć o tym, co jest obecnie niespotykane, iż Kurier Poznański miał dwa wydania dzienne. Pojawiała się gazeta wcześniej rano oraz główne wydanie popołudniowe.
Rozumiem, że to była bardzo ważna gazeta w przedwojennym Poznaniu.
Jedna z dwóch najważniejszych gazet nurtu konserwatywnego obok Dziennika Poznańskiego była swego rodzaju organem narodowej demokracji, partii, która dominowała w międzywojennym Poznaniu. Można też wspomnieć o tym, iż odegrała bardzo dużą rolę w przygotowaniach, propagandzie i temu, iż to właśnie w Poznaniu miała miejsce powszechna wystawa krajowa, a nie w Warszawie, jak początkowo planowano.
Kto był właścicielem tej gazety?
Było to towarzystwo akcyjne. Redaktorem naczelnym był znany poznański polityk, senator Marian Sejda.
No i tutaj też jest dosyć interesujący epizod z czasów II wojny światowej, z czasów nazizmu.
Nowoczesne pomieszczenia po redakcji Kuriera Poznańskiego przejął dziennik niemiecki Ostdeutsche Beobachter,
który był taką tubą propagandową nazistów w Poznaniu i z tego właśnie dziennika czerpiemy wiele informacji dotyczących m.in. okupacji niemieckiej kraju Warty i samego Artura Greisera. To miejsce, jak wspomnieliśmy na początku, całkowicie się zmieniło. Teraz mamy tutaj nowoczesny pasaż handlowy, ale dosyć długo, bo do lat 70. można było oglądać resztki tych dawnych drukarni.
Sama kamienica narożna została zniszczona w 1945 roku, gdyż tutaj było miejsce, gdzie Niemcy się szczególnie długo bronili, ale ocalała sama drukarnia będąca w podwórzu i jest to miejsce znane z wielu zdjęć powojennego Poznania. Niestety w latach 70., kiedy przystępowano do wyburzeń w tym rejonie pod planowaną swego rodzaju autostradę śródmiejską, zburzono również i ten budynek.
Tak ty, jak i ja pamiętamy ten fragment miasta. Tutaj była taka wielka, ziejąca dziura, a później blaszak.
Później blaszak, słynna galeria. chociaż to duże słowo, MM, którą w ostatnich latach zastąpiło centrum handlowe.
A my dzisiaj o dawnym zakątku drukarskim, poznańskim zakątku drukarskim na narożniku Świętego Marcina i Alei Marcinkowskiego rozmawialiśmy z Sebastianem Chechlińskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A rozmawialiśmy w składzie kulturalnym. Jest to jedyne miejsce, które w pewien sposób kontynuuje te dawne tradycje drukarsko-księgarskie tego fragmentu miasta.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do usłyszenia w najbliższą niedzielę mówi Maciej Kucharski. Nasze dzisiejsze literackie spotkanie zakończymy nieco melancholijnie. Ingrid Cavan sięgnęła do twórczości Oscara Wilde'a i przypomina, że każdy prędzej czy później zniszczy to, co kocha.
Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. La da da, da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. La da da, da 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 da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word, the coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Yet each man cares a thing he loves, each man cares a thing he loves. La la la. Kiss a thing he loves, la da la, da la da la. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, and some with hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon go cold. Each man kills a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La da da, da 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 da. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La da da, da 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 da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills a thing he loves, but each man doesn't die. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da, da 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 da.